Ucho na Świat jest takim programem, który proponuje wędrówki. Czasami zawędrować się za daleko nie da, bo są na świecie kraje, których czasami od dłuższego czasu odwiedzić nie można. Syria, do nich należy część krajów arabskich, do nich należy. No i w krajach azjatyckich też nie ma takiej swobody poruszania się i możliwości bycia spokojnym, zrelaksowanym turystą, a od niedawna Ukraina także jest zamknięta dla turystyki, no ale kiedyś wojny się kończą i kiedyś można rozłożyć będzie skrzydła i zobaczyć, jaki świat jest piękny. Dzisiaj się przyjrzymy i przypomnimy sobie, co wspólnego mamy i czego wspólnego nie mamy z Ukrainą. Katarzyna Łoza, autorka książki Ukraina, Soroczka i Kiszone Arbuzy, a także warszawianka od lat 18, mieszkająca we Lwowie, prowadząca w social mediach takie miejsce, które nazywa się Lwów Info, jest specjalistką i właściwie teraz ekspertem od różnych ukraińskich tematów. Czy gdybyśmy chcieli znaleźć kawałek Ukrainy w Polsce, to moglibyśmy jakoś porównać miejsca i pomyśleć sobie, że tak, to są miejsca nam wspólne?
Oczywiście moglibyśmy znaleźć takie porównania, aczkolwiek to raczej by było na zasadzie luźnych skojarzeń niż jakichś rzeczywistych takich podobieństw tych miejsc. Chyba najczęściej takie pojawiające się porównanie to jest porównanie Lwowa i Krakowa. Ze względu na to, że to są miasta, które długo przebywały w jednym organizmie państwowym, w jednej prowincji austriackiej, które rozwijały się w tym samym okresie historycznym, ze względu na to mają podobną architekturę i podobnego właśnie ducha Galicji. Zresztą ten okres galicyjski, który był takim pomyślnym dla, w ogóle dla Europy, tak? Bo to był taki złoty wiek, Belle Époque, jest wspominany z nostalgią zarówno po jednej, po drugiej stronie granicy.
Lwów bardzo dużo wycierpiał. Miejmy nadzieję, że też nic się miastu nie stanie z powodu tych działań, które teraz wciąż jeszcze trwają. Czy był w historii Lwowa taki okres, który nadwyrężył siły miasta?
Trudno powiedzieć, czy nadwyrężył, dlatego że wojny szczęśliwie omijały Lwów. Nie powiem, że szerokim łukiem, ale przynajmniej II wojna światowa przeszła tak, że nie było takich masywnych działań wojennych w mieście. Były bombardowania pojedynczych obiektów, także ta tkanka miejska nie ucierpiała, ale ucierpieli ludzie. Pamiętajmy o tym, że II wojna światowa wiąże się z wysiedleniami ludności i praktycznie w 100% ludność Lwowa została zamieniona na zupełnie nowych ludzi, którzy weszli do cudzych mieszkań i którzy rozpoczęli zupełnie nowy okres w dziejach miasta.
Kiedy byśmy chcieli Lwów podziwiać, to tej historii tak na pierwszy rzut oka tragicznej, dramatycznej nie widać. To, co widzimy, to oczywiście przepiękne budynki, ale czy miasto ma jeszcze jakiś taki swój charakterystyczny, specyficzny puls, który można by było, nie wiem, puls miasta porównać do krakowskiego jakiegoś spaceru? Czy to są zupełnie różne opowieści?
To są jednak różne opowieści i warto o tym też pamiętać, że Lwów był miastem wielonarodowym i że tam nie tylko wątki polskie się przewijają, ale też wątki ukraińskie. Dla Ukraińców to było bardzo ważne miasto, bo w zasadzie w okresie zaborów jedyne miasto, gdzie mogła się rozwijać ukraińska kultura, ukraińska nauka na jakąś szerszą skalę. Ukraińcy chodzą innymi ścieżkami po tym mieście niż my. Są wątki żydowskie, które bardzo często w ogóle milczą, dlatego że o ile o polskiej historii Lwowa, ukraińskiej historii Lwowa jest komu przypominać, o tyle o żydowskiej historii Lwowa nie ma komu przypominać, dlatego że żydowska ludność miasta została praktycznie w 100% wymordowana w czasie zagłady.
Czy chodząc po mieście jesteśmy w stanie rozszyfrować te znaki, które nam mówią o tym, że to byli tacy mieszkańcy czy inni mieszkańcy? Czy trzeba się jakoś zawczasu przygotować, żeby móc z tej lekcji historii skorzystać?
Nie wszystko przeczytamy, ale tych znaków jest coraz więcej i dzięki współczesnym mieszkańcom miasta coraz więcej pojawia się w przestrzeni publicznej opisów czy właśnie jakichś oznaczeń, że tutaj w tym miejscu było kiedyś coś ważnego. Na przykład chodząc po mieście bardzo często natykamy się na taką sytuację, że są kamienice i nagle jest dziura i dalej rząd kamienic. W tej dziurze jest albo plac zabaw, albo skwerek, albo nawet stoją śmietniki. I mało kto wie, że te dziury to są zazwyczaj miejsca, w których stały synagogi, które zostały wysadzone w powietrze w czasie II wojny światowej. Właśnie specjalnie konkretne obiekty. Nigdy już nie zostały odbudowane, bo po prostu nie było już dla kogo. Nie wszystkie te miejsca są oznaczone, ale tak jak mówię, coraz więcej właśnie tych tych oznaczeń się pojawia i ci dawni mieszkańcy miasta, nie tylko żydowscy, ale też polscy i inne narodowości są wyciągani, znowu przypominani.
Tutaj mówimy o budynkach, o zabudowie miejskiej, ale czy tak zwane założenia parkowe, czyli zieleń w mieście, jest też czymś, co może zachwycić turystę albo dać chwilę odpoczynku, chilloutu?
A tak, oczywiście Lwów jest bardzo zielonym miastem i poza kilkoma dużymi parkami jest bardzo wiele skwerów, gdzie można odpocząć, zwłaszcza w czasie takiej upalnej pogody, którą mamy w ostatnich latach. A parki w Lwowie też są zabytkowe, one też opowiadają pewne historie. Najstarszy lwowski park, dawny park Kościuszki, w tej chwili park Frangi, to jest park, który powstał jeszcze w XVI wieku i funkcjonuje do dnia dzisiejszego, chociaż zmieniał swoje funkcje, zmieniał przeznaczenie w różnych okresach czasu. Park Stryjski XIX-wieczny, to było też założenie ciekawe, parkowe, na miarę europejską, bardzo ładnie zresztą położony on jest krajobrazowo, dlatego że jest położony na skraju płyty podolskiej, na skraju płaskowyżu i takimi urwiskami w zasadzie schodzi w dół, jakby na dwóch poziomach ten park jest położony, sprowadzono gatunki, egzotyczne gatunki roślin do tego parku, także wiele z tego się jeszcze zachowało i możemy to podziwiać, możemy podziwiać też na terenie Parku Stryjskiego pozostałości dawnych targów wschodnich, dawne pawilony targów wschodnich, bo pamiętajmy o tym, że Lwów w okresie dwudziestolecia międzywojennego był ważnym takim właśnie punktem handlowym dla II Rzeczpospolitej. No i może kogoś zaskoczy, ale też takim założeniem parkowym jest cmentarz Łyczakowski. I przedwojenni lwowiacy podobno umawiali się tam na randki. Na tyle jest to miejsce właśnie zaciszne i na tyle panuje tam przyjemna atmosfera.
Zanim będziemy mogli sprawdzić, jak to teraz wygląda, można pojechać do Krakowa, przejść się plantami. Coś z tej atmosfery lwowskiej w Krakowie też można znaleźć.
Tak, i w zasadzie można powiedzieć, że w Lwowie też mamy planty, chociaż one się nie nazywają planty, ale zasada jest ta sama. Na dawnych fortyfikacjach, w wałach miejskich też urządzone są skwery.
Katarzyna Łoza, autorka książki Ukraina, Soroczka i Kiszone Arbuzy, jest gościem Ucha na Świat. Nieoczywisty kierunek ze względu działań wojennych, czyli Ukraina, ale przyglądamy się także dlatego, że są miejsca wspólne, klimaty wspólne i być może trochę tej Ukrainy możemy znaleźć także w Polsce albo w innych krajach ościennych. Gdybyśmy tak popatrzyli na nasze góry, czy nasze polskie góry są w jakikolwiek sposób podobne do tej dziczy karpackiej?
Są i podobne, i jednocześnie niepodobne. Zacznę może od tych niepodobieństw, a mianowicie to mamy w Polsce Tatry, skaliste góry i takich gór w Ukrainie nie ma. W Ukrainie są góry typu Beskidzkiego, czyli podobne do naszych Bieszczadów, z połoninami. I to są takie Bieszczady do potęgi, dlatego że te połoniny są dużo wyższe, są dużo dłuższe, one się ciągną po kilkadziesiąt kilometrów, ale co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, to, że jest ciągłość osadnictwa w tych górach. Wiemy, że po akcji Wisła ludność z polskiej części Bieszczadów została wysiedlona, rozproszona i że te góry zdziczały, że miejsca, w których dawniej były wsie, pozarastały, że pozarastały cmentarze, że cerkwie, które były w większości drewniane, porozsypywały się ze starości, ponieważ nie służyły nikomu i nikt o nie nie dbał. I osadnicy dotarli w Bieszczady tak naprawdę dopiero w latach 70., nie licząc jakichś pojedynczych przypadków, i oswajali te góry na nowo, już po swojemu, prowadząc tam jakby zupełnie inny typ gospodarki. Zrobili z tego już góry turystyczne. Natomiast w Ukrainie tych wysiedleń nie było i ci ludzie żyją tam od pokoleń, prowadząc tą samą tradycyjną gospodarkę, uprawiając z ogromnym trudem te górskie poletka, hodując bydło, hodując owce i wychodzą na te połoniny, które też im służą jako pastwiska. Wyprowadzają tam bydło właściwie na cały sezon, jak się wyprowadzi krowę na połoninę, to ta krowa tam aż do jesieni, aż do pierwszych przymrozków pasie się, no i oczywiście ktoś z nią tam siedzi, mieszka w takiej tymczasowej chacie na tej połoninie, doi tą krowę, robi sery, zbiera jagody, zbiera grzyby, robi przetwory. Także tam można naprawdę zobaczyć, jak te Karpaty żyją. Oczywiście są miejsca turystyczne, tym bardziej, że Karpaty wschodnie, między innymi okolice Sławska, ale też Worochty, Jaremcza, to były takie tereny, które interesowały turystów już w początkach XX wieku i tam już był nasilony ruch turystyczny, między innymi pierwsze ośrodki narciarskie właśnie w tych miejscowościach, które wymieniłam, ale to są punkty. Natomiast w większości to są naprawdę góry jednocześnie zasiedlone, ale z punktu widzenia turysty dzikie. Można wyjść na połoninę i przejść cały dzień nie spotykając nikogo. Także ma się te góry tylko dla siebie. Pod tym względem w porównaniu z naszymi wydeptanymi szlakami i zresztą właśnie też szlakami, tak, gdzie mamy Park Narodowy w Bieszczadach, gdzie nie możesz zejść tak naprawdę ze szlaku nawet kilka metrów w bok, to w Karpatach Wschodnich, na terenie Ukrainy są wyznaczone szlaki, nie jest ich aż tak może dużo, ale też nie ma takiego nakazu, żeby iść szlakiem i że nie można gdzieś zboczyć. Można biwakować, można palić ogniska.
Właśnie chciałam się zapytać o biwaki, bo tego u nas się absolutnie nie robi, a to jest taka bardzo wolnościowa rzecz. Jeszcze w latach 60. Bieszczady polegały na tym, że się brało plecak i żyło zupełnie inaczej. To u nas nie jest możliwe.
No więc jeżeli ktoś się chce cofnąć właśnie w tamte czasy i poczuć tą atmosferę, to tak, to ukraińskie Karpaty jak najbardziej dla niego. No i nie wspomniałam jeszcze o Huculszczyźnie. Huculszczyzna jest bardzo barwnym regionem pod względem kultury ludowej. Regionem, który można porównać z naszą Góralszczyzną. To jest region, gdzie jest bardzo bogata rzeźba, gdzie jest bardzo bogaty strój ludowy, gdzie są niesamowite ceremonie, też takie właśnie bardzo widowiskowe, bogate. Muzyka ludowa, masa ludowych instrumentów, gdzie są najpiękniejsze w Ukrainie pisanki zdobione techniką batiku, czyli różnokolorowe, nakładane kolory pod wosk. Po kolei od najjaśniejszego do najciemniejszego. Przebogata właśnie taka kultura i tak jak mówię, żywa, więc można pojechać w okresie świąt, czy to wielkanocnych, czy to Bożego Narodzenia, czy innych świąt i zobaczyć to wszystko właśnie z bliska na własne oczy.
Mam nadzieję, że to będzie możliwe już wkrótce, a do tego czasu można zwiedzić nasze Bieszczady i wyobrażać sobie, że za jakiś czas pojedziemy w trochę bardziej dziką wersję tych przestrzeni i takich klimatów. Nie wszędzie da się podróżować. Wiadomo, że wojna jest czymś, co zatrzymuje nie tylko sprawy gospodarcze, ale życie turystyczne i nie tylko życie turystyczne, ale my w Ucho na Świat życiem turystycznym się zajmujemy. Katarzyna Łoza, autorka wielu tekstów o Ukrainie, warszawianka, która od 18 lat mieszka w Lwowie i osoba, która stworzyła bloga Lwów Info i cały czas można tam zaglądać i dowiadywać się, co się w Ukrainie teraz dzieje i dlaczego. Jest gościem Ucha na Świat. Poszukujemy takich miejsc wspólnych i tego, co jest podobne. Pomyślałyśmy sobie, że stolice Europy są miastami, które mają bardzo podobny, szybki, nerwowy puls. Czy da się porównać Warszawę i Kijów? I pojechać do Warszawy i choć przez chwilę sobie powyobrażać, że aha, no może być podobnie w Kijowie. Da się tak, czy nie?
Najtrudniejsze zadanie przed nami stanie, porównanie tych miast, no będzie bardzo ciężkie. Oczywiście oba są stolicami, ale Kijów jest dużo bardziej wielkomiejski niż Warszawa, jest zresztą większym miastem. Jest inaczej zupełnie położony, chociaż też jest położony nad dużą rzeką, ale dużo większą, dużo bardziej potężną rzeką i rzeką, która jest nieuregulowana, to co ważne. I w obrębie samego Kijowa są rozlewiska Dniepru, tworzą się wyspy, część z tych wysp to są wyspy rekreacyjne, gdzie są plaże, gdzie są ośrodki wypoczynkowe, restauracje, część jest dzika, część wysp jest zamieszkała w ogóle, są tam domy, mieszkają tam ludzie i to jest naprawdę rzeka, która żyje. Samo miasto jest położone na wysokim brzegu nad Dnieprem, także roztacza się właśnie panorama tej rzeki. To jest coś takiego, czego chyba nie mamy w żadnym mieście w Polsce, właśnie, że mogliśmy wyjść na wysokie wzgórze i popatrzeć na panoramę wielkiej, potężnej, żyjącej, takiej nieokiełznanej rzeki. Kijów jest też miastem bardzo starym. Pamiętajmy o tym, że Kijów to są zabytki no co najmniej XI-wieczne i to nie tam, że gdzieś między blokami się zachowała jakaś tam cerkiewka czy jakieś ruiny, tylko mówimy naprawdę potężnych, wielkich i ważnych dla w ogóle historii europejskiej zabytkach. Mówimy o Sofii Kijowskiej, czyli głównej świątyni Kijowa, w tej chwili już użytkowanej jako muzeum, ale w wyjątkowych wypadkach tam jeszcze odbywają się nabożeństwa. Cerkiew, która została wybudowana, tak jak mówiłam, na początku XI wieku, na wzór Aja Sofia. I o ile Aja Sofia później została zamieniona na meczet, wielokrotnie była przebudowywana, o tyle Sofia Kijowska aż tylu przeróbek nie zazna. Ona też była przebudowana i co ciekawe, właśnie można oprócz tego okresu Rusi Kijowskiej prześledzić też nie bardzo ciekawy okres dla Ukrainy, ważny dla Ukrainy, baroku kozackiego. Zachowało się masa mozaik w środku, wewnątrz i co ciekawe, zachowały się w Sofii Kijowskiej też graffiti, ponieważ przez stulecia wierni przychodzili do cerkwi i drapali na ścianach przeróżne rzeczy. Nie tylko zresztą robili to wierni, bo robili to też i sami duchowni. Zapisywali jakieś ważne na przykład wydarzenia, czy coś na kształt, nie wiem, kalendarza, czy takiego sprawozdania, co się działo, ale są tam też absolutnie takie graffiti w rozumieniu współczesnym, a nawet takie...
Takie tu byłem?
A takie tu byłem, ale nawet właśnie nie tylko tu byłem, tylko daj Boże, żeby tam Petro skręcił nogę. No gdzie jeszcze, jak nie w cerkwi, o takie rzeczy prosić. Także
raczej.
Nie wszystko to jeszcze do końca jest badane, ale bardzo dużo jest tych graffiti, także to taka ciekawostka. A drugą taką świątynią, też bardzo ważną dla Kijowa, ale nie tylko dla Kijowa, w ogóle dla prawosławia i sięgającego daleko poza granice Ukrainy, jest Ławra Kijowska. To jest świątynia, która też właśnie nie cały kompleks, nie świątynia, a klasztor, który też jest usadowiony na wysokiej górze i który ma swoją część naziemną, która się składa z kilkunastu cerkwi i z klasztorów, w którym żyją mnisi, ale też z części podziemnej, gdzie są pieczary, które były wykorzystywane jako pustelnie, ale też jako cmentarz i gdzie właśnie w tych pieczarach spoczywają w takich niszach trumny z ciałami mnichów.
Wciąż jeszcze można się z nimi przywitać.
Tak, i to jest miejsce pielgrzymek, to jest bardzo ważne właśnie miejsce dla religii prawosławnej.
Warszawa rzeczywiście takich atrakcji, takich miejsc ważnych nie ma. Trudno będzie sobie wyobrazić, że jakakolwiek wycieczka po Warszawie zbliży nas do wycieczki po Kijowie, chyba że coś jest podobnego.
Jest pewna niespodzianka, mianowicie masa polskich śladów w Kijowie. Nie zawsze sobie to uświadamiamy, ale Kijów w pewnym okresie miał duży odsetek polskiej ludności. To przede wszystkim byli ziemianie czy potomkowie ziemian z Podola, dla których Kijów po rozbiorach stał się takim centrum miejskim, centrum uniwersyteckim, miejscem, gdzie przyjeżdżano na kontrakty, gdzie zawierano transakcje handlowe, gdzie wysyłano młodzież na studia. I Uniwersytet Kijowski powstał na bazie Uniwersytetu Wileńskiego, który został zlikwidowany z kolei po represjach popowstaniowych. I był nawet taki okres, że większość studentów na tym uniwersytecie to właśnie byli polskojęzyczni studenci. Te rodziny mieszkały w Kijowie praktycznie do rewolucji październikowej, która ten okres ważny dla polskiej historii Kijowa zakończyła, dlatego że zaczęły się wywózki, zaczęły się areszty, rozproszyła się ta mniejszość polska w Kijowie. Niemniej jednak bardzo wiele nazwisk zapisało się w historii tego miasta i można całą też wycieczkę ułożyć polskimi śladami w Kijowie.
Podróżniczo bardzo polecamy i zachęcamy do tego, żeby myśleć o świecie jako o miejscu pięknym i możliwym do zwiedzenia, chociaż wiemy, że Ukraina teraz do zwiedzania nie jest, ale można sobie po pierwsze przygotować jakiś plan na po, a po drugie powędrować wyobraźnią do tych przecudownych miejsc. Wybrzeże Morza Czarnego. Można je zwiedzić jadąc do Turcji, czy lecąc do Bułgarii, żeby było bliżej. Ale czy jest specyfika tego wybrzeża ukraińska? O tym opowie Katarzyna Łoza, która mieszka od 18 lat we Lwowie i zna się na Ukrainie jak mało kto. Jest autorką bardzo wielu tekstów, które o Ukrainie opowiadają. Jak to jest z wybrzeżem Morza Czarnego?
Oczywiście jest specyfika tej ukraińskiej części wybrzeża Morza Czarnego. Ona częściowo wynika z historii, bo to były tereny, które przez długi czas były opanowane przez Turcję, czy były pod wpływami Turcji, i to widać do dnia dzisiejszego. zostały przejęte przez Rosję pod koniec XVIII wieku. I wtedy rozpoczął się taki rozwój, można powiedzieć, miejski czy cywilizacyjny tego obszaru. Wtedy powstały duże miasta tego wybrzeża, o których teraz niestety słyszymy w tym negatywnym kontekście. Cherson, Mikołajów, Odessa. Teraz właśnie w obliczu wojny widzimy, że jednak te miasta opowiadają się po ukraińskiej stronie. No, ciekawa rzecz, że te właśnie trzy miasta, które praktycznie były zakładane jednocześnie, w jednakowych warunkach, każde poszło z nich zupełnie inną swoją drogą. Chyba taką największą sławę zdobyła Odessa. Odessa jest taką marką samą w sobie. Była miastem bardzo wielonarodowym, ale w dużej, przeważającej mierze też żydowskim. Związany jest folklor żydowski. Związana jest masa znanych osób, wybitnych osób, działaczy kultury, sztuki, nauki. Właśnie bardzo często to są też nazwiska żydowskie czy żydowskiego pochodzenia. Odessa wykształciła własną swoją gwarę. No i wykształciła swój własny typ poczucia humoru, takiego dystansu do wszystkiego i to widać nawet teraz w obliczu wojny, że no jakoś jednak w tej Odessie jest troszeczkę spokojniej, te nastroje nie są aż takie depresyjne, jak nawet we Lwowie, który ma 1000 kilometrów do frontu, Odessa ma 100 kilometrów do frontu, a mimo to jakby podchodzi do tego z dystansem. Bardzo ciekawa architektura też, zupełnie oczywiście odmienna niż architektura lwowska, mimo że pochodząca też z tego samego okresu, w większości druga połowa wieku XIX. Zupełnie inny z kolei jest Cherson. Cherson, który jest bardziej położony na wschód i który, jeżeli już używamy tych porównań, chociaż to bardziej są kontrasty niż porównania, to chyba byśmy mogli porównać ze Szczecinem, bo wielkie miasto portowe, nie położone nad morzem, położone nad ujściem Dniepru do limanu, także też nad wodą, bardzo też malowniczo. Miasto, które jest ośrodkiem stoczniowym i które absolutnie nie jest turystyczne, chociaż też zasługuje na to, żeby być. I przepiękne, dzikie tereny wokół Chersonia. Półwysep Kinburn, gdzie żyją dziko konie, gdzie żyją różne rodzaje ptactwa, gdzie praktycznie nie ma ludzi. Niesamowite rozlewiska Morza Azowskiego, to się nazywa Jezioro Siwasz, chociaż faktycznie nie jest to jeziorem, bo to jest taki akwen słonowodny. I to, że on jest bardzo mocno zasolony, też wpływa na jego kolor. Mianowicie tam żyją jakieś rodzaje, czy to glonów, czy jakichś innych takich mikroorganizmów, które latem, chroniąc się przed wysokimi temperaturami, przybierają czerwony kolor. I te jeziora, te rozlewiska, one się robią różowe.
To musi być piękne.
To jest piękne.
Tego się nie da porównać chyba do żadnego z miejsc atrakcyjnych turystycznie, które jest na wybrzeżu Morza Czarnego w innych krajach.
Ja wcześniej o tych różowych jeziorach słyszałam tylko w kontekście Australii, także to jest chyba taka jednak dosyć egzotyczna atrakcja. No rzeczywiście wyglądają one zjawiskowo.
Bardzo wielu podróżników wybiera rozmaite miejsca z powodów kulinarnych. Smakoszami jesteśmy, a nawet jeżeli nie jesteśmy, to w czasie wakacji, w czasie urlopów, kiedy odpoczywamy, to i tak jesteśmy. Teraz Ukraina nie jest miejscem, które zaprasza turystów, ale kiedy opadnie ten kurz wojenny, prawdopodobnie tak będzie. Natomiast też poznajemy kuchnię ukraińską, ponieważ wiele osób, które stamtąd przyjechały, gotują tutaj u nas i poznajemy te różne tajniki i klimaty, które się podobają po obu stronach granicy tak samo mocno. Katarzyna Łoza jest dzisiaj tą osobą, która opowiada nam o Ukrainie. Od 18 lat mieszka we Lwowie, jest autorką książki Ukraina, Soroczka i Kiszone Arbuzy. No te kiszone arbuzy są wielką ciekawostką. Ale zacznijmy od czegoś bardzo oczywistego, co my też tu w Polsce mamy. Barszcz ukraiński tak zwany.
No zacznę chyba od tego, że barszcz ukraiński w Ukrainie nie nazywa się ukraiński, on jest po prostu barszczem. I my jesteśmy przyzwyczajeni do tej nazwy, bo to troszeczkę jakby odróżnia nasz barszcz, który jest robiony na zakwasie, który jest taką zupą czystą z uszkami, od właśnie barszczu naszych wschodnich sąsiadów, który jest nasycony, pełen warzyw, różnych innych dodatków, także można tam włożyć łyżkę i ona będzie stała.
Ale jest
w tym barszczu. Jest czerwony, aczkolwiek są też inne barszcze w Ukrainie. Na przykład jest barszcz zielony. Też brzmi intrygująco, ale kryje się pod tą nazwą po prostu szczawiowa. Barszcz to jest po prostu wspólna nazwa na kwaśne zupy. kwaśne dania, nawet bym powiedziała, bo Ukraińcy uważają, że to jest odrębna w ogóle kategoria i że to nie są zupy i nie powinno się nazywać zupami. W tym roku barszcz został wpisany na listę niematerialnej spuścizny UNESCO, właśnie jako dziedzictwo Ukrainy. I oczywiście Ukraińcy się bardzo ucieszyli z tego, dlatego że już od dłuższego czasu trwała taka dyskusja na arenie międzynarodowej, czy ten barszcz jest ukraiński bardziej, czy bardziej rosyjski, bo Rosjanie też sobie przypisywali autorstwo, że tak powiem, barszczu, także UNESCO tutaj już postawiło kropkę w tym sporze, ale rozpoczął się drugi spór już pomiędzy samymi Ukraińcami, właściwie to, który barszcz został wpisany, bo tego barszczu czerwonego jest masa odmian. To nie jest tak, że jest jeden jakiś kanoniczny przepis i że w tym barszczu powinien się tam, powiedzmy, znaleźć, nie wiem, burek, marchewka, cebula, kapusta i fasola. Tam się może znaleźć tak naprawdę bardzo wiele różnych składników i w zależności od tego, jaki to jest region, to są składniki regionalne. Na przykład właśnie na południu Ukrainy, gdzie są wielkie rzeki, gdzie jest wybrzeże Morza Czarnego, gdzie jest obfitość ryb, gotuje się barszcz rybny. Gotuje się barszcz na wywarze z ryb i z dodatkiem właśnie mięsa z ryb.
A to byłoby zdziwienie u nas.
Owszem, połączenie, które na pierwszy rzut oka wydaje się nieco dziwne, tak? Ale w innych regionach dodaje się inne rzeczy. Dodaje się grzyby, przysłowie, tak? Dwa grzyby w barszcz. Dodaje się suszone śliwki, dodaje się wędzone gruszki, dodaje się bakłażany. No, przeróżne rzeczy wchodzą w przeróżnych właśnie odmianach tej receptury. Jeden z lwowskich blogerów kulinarnych, badaczy właśnie kuchni galicyjskiej, nawet się wyraził kiedyś, że barszcz jest jak jazz, bo jest w nim tyle improwizacji. Także nie ma jednego właściwego przepisu, a jednocześnie każda gospodyni ma jakiś swój przepis, według którego ten barszcz gotuje. No i taka ciekawa informacja. Chyba myślę, że w Polsce nie byłoby to możliwe, żebyśmy znaleźli taką potrawę. Mianowicie powstał serial o barszczu, gdzie ukraiński kucharz, celebryta, jeździ po kraju i w każdym regionie, w każdym odcinku gotuje barszcz.
Za każdym razem inny barszcz?
Za każdym razem inaczej. Za każdym razem właśnie jego jakąś regionalną odmianę.
I namawia do tego, żeby spróbować różnych przepisów? Czy w ogóle w Ukrainie jest taka elastyczność, że tak, jesteśmy otwarci na eksperymenty, czy raczej trzymamy się tej kuchni tradycyjnej?
Trzymamy się kuchni tradycyjnej, jeżeli chodzi o składniki, jeżeli chodzi o dobór potraw na święta, ale jesteśmy jak najbardziej otwarci na eksperymenty i do eksperymentów są po prostu inne momenty w roku. Do eksperymentów są imieniny, do eksperymentów są wesela, do eksperymentów są tak zwane prazniki, czyli odpusty, kiedy też jest to święto rodzinne, gdzie zjeżdża się z różnych miejscowości. Rodzina niekiedy raz do roku tylko widzą się właśnie tego dnia. Kiedy przyjeżdżamy do Lwowa i próbujemy tej kuchni miejscowej, to nam się wydaje, że w zasadzie ta kuchnia za bardzo się nie różni od tego, co znamy w Polsce. Tym bardziej, że możemy jako danie regionalne tam spotkać żurek czy bigos. Ale im bardziej będziemy się posuwać na wschód, tym bardziej egzotyczne potrawy będą nas witać. No i właśnie już to południe Ukrainy z wpływami tureckimi to jest już zupełnie inna kuchnia niż ta kuchnia, którą znamy z Europy.
No a i skąd się wzięły kiszone arbuzy?
No właśnie, stąd się wzięły kiszone arbuzy. Cherson to jest stolica arbuza. Cherson to jest też miejsce, gdzie jest taki ośrodek badawczy, gdzie są wyprowadzane nowe odmiany arbuza i są tam jakieś szczególne warunki, że te arbuzy no, są po prostu inne, są słodsze, są lepsze niż nawet rosnące w okolicach pobliskiej Odessy, a jednocześnie jest ich tak dużo, że robi się z nimi wszystko. Grilluje się na przykład arbuzy, tak, i te grillowane arbuzy je się posypane słonym serem.
Szaleństwo.
Robi się sałatki, no to dla nas akurat nie jest może nic nadzwyczajnego. Przerabia się arbuzy na tak zwany miód arbuzowy, czyli robi się taki bardzo gęsty syrop. To wszystko po to, żeby te owoce się nie marnowały, żeby ta ich obfitość tak jakoś przetrwała dłużej i żeby można było z nich korzystać również zimą czy na przydnówku.
To jest takie bardzo ekologiczne podejście. Zero waste, modne aktualnie, ale Ukraina jest też miejscem, w którym ciągle jeszcze je się to, co jest blisko, co jest pod ręką, co się wyhodowało w ogródkach.
No bardzo modny w tej chwili trend, jak już jesteśmy przy zero waste, to w Ukrainie możemy też spotkać konfitury ze skórki arbuza. To, co my wyrzucamy, to oni przetwarzają i jedzą i bardzo smaczne są te konfitury. Także namawiam też do poszukania przepisu i do spróbowania. Natomiast rzeczywiście, nawet w dużych miastach, nawet w takich miastach jak Lwów czy Kijów nawet, można pójść na rynek, na bazar, można kupić warzywa ze wsi, wyhodowane ekologicznymi sposobami, można kupić jajka od szczęśliwych kur, jak się to teraz mówi, czy rzeczywiście też mięso z jakiegoś takiego hodowli, chowu prywatnego i to zupełnie inaczej smakuje niż marketowe, przetworzona żywność. No i nie wspomnieliśmy jeszcze o sale, czy coś, czego już w Polsce nie dostaniemy, a przecież było kiedyś, już nie ma teraz w tych hodowlach przemysłowych świń po prostu, które by miały słoninę. Także słonina jest chyba takim bardzo mało przetworzonym produktem, bo to się po prostu tylko soli i odkłada. I ona przechodzi tą solą, przechodzi przyprawami, którymi jest natarta. No i urosła do rangi przysmaku, chociaż no bardzo proste, biedne w zasadzie takie jedzenie.
Ale wysokoenergetyczne.
No absolutnie.
Kluczem do tych ukraińskich smaków wydają się być takie czyste, zdrowe produkty, tak?
Często to jest tak, że właśnie jakość potrawy, prostej potrawy, która wyszła gdzieś z biednej wsi, to jest jej jakością, że ona jest właśnie zrobiona z dobrych produktów, że ona jest zrobiona od podstaw, że ona jest zrobiona z miłością.